Kwadrans wojewody. Kwadrans wojewody. Najważniejsze informacje z życia województwa lubuskiego. Nasze województwo oczami wojewody i urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po 17:00 na antenie Radia Zachód na 103 i 106 FM.
A w naszym studiu wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Dzień dobry, panie wojewodo.
Dzień dobry panu, witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Zachód.
Porozmawiamy na początek o obchodach 20 lat NATO. Z punktu widzenia lokalnego to dla nas bardzo ważna kwestia, obecność wojska polskiego. Oczywiście jesteśmy do tego przyzwyczajeni w naszym województwie. Od niedawna także stacjonują Amerykanie. Raz jest tego wojska amerykańskiego więcej, raz mniej, ale są mocno widoczni, zaznaczyli się w naszym regionie, tak jak się spodziewaliśmy. Ale przede wszystkim kwestie militarne są dla nas najważniejsze, prawda?
To prawda. Świętujemy 20-lecie przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO. Bardzo ważne wydarzenie, jak mówimy, to ten moment, kiedy staliśmy się członkiem NATO, to taki moment, gdzie faktycznie staliśmy się też członkiem właśnie zachodniego świata. Mentalnie byliśmy tam zawsze, natomiast to jest ten moment, kiedy poczuliśmy się pełnoprawnym członkiem świata zachodniego. Z punktu widzenia militarnego, tak jak pan powiedział, dla Polski to jest ogromne znaczenie. Wiemy, czym jest Pakt Północnoatlantycki, bezpieczeństwo Polski dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, bezpieczeństwo naszych obywateli jest priorytetem i dzisiaj trudno sobie wyobrazić, abyśmy to bezpieczeństwo mogli rozważać bez udziału w strukturach NATO, bez wsparcia najnowocześniejszej, jak mówimy, armii świata, jaką jest Armia Stanów Zjednoczonych. Wspomniał pan, że województwo lubuskie trudno sobie wyobrazić bez wojska. To prawda, Żagań przecież, tak, Skwierzyna, Międzyrzecz, Wędrzyn. Natomiast w tej chwili mamy też naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo, bardzo udana współpraca. Ja miałem okazję w czasie pikniku NATO w Skwierzynie rozmawiać z burmistrzem, z władzami samorządowymi, ale też z mieszkańcami. Im jest trudno sobie wyobrazić w tej chwili, gdyby tego wojska miało zabraknąć. To jest bardzo dobra współpraca, ta symbioza, wzajemne uzupełnianie się, szkolenie. Tutaj absolutnie nie mamy żadnych kompleksów, oczywiście.
Korzystamy także gospodarczo, tak?
O, to jest...
Może pół żartem, pół serio, powstają restauracje i tak dalej, ale to jest fakt.
Ale mówią o tym i samorządowcy z Żagania, ze Skwierzyny, tak, to pan burmistrz ostatnio o tym wspominał, jak powstają pizzernie, jak powstają inne zakłady, które mają obsługiwać Amerykanów, spełniać ich te oczekiwania, i to jest ważne. Natomiast najważniejsze jest to, że nasza armia jest naprawdę przygotowana do współpracy z tą najlepszą armią świata. Oczywiście mamy, widzimy, słyszymy, polski rząd zamierza do 2026 roku wydać aż 185 miliardów złotych na unowocześnienie armii, na nowoczesne samoloty, nowoczesne systemy rakietowe. To wszystko ma zapewnić Polsce zwiększone bezpieczeństwo, ale jest też wymogiem, skoro chcemy współpracować z tą najnowocześniejszą armią świata, jak wspomniałem, to niezbędna jest modernizacja. I myślę, że to się wydarzy. Poza tym pamiętajmy, że jesteśmy w szóstce państw europejskich, które wypełniają te założenia wydawania 2% i więcej produktu krajowego brutto na zbrojenia, na armię. To robimy, natomiast mamy też w zamiarze w ciągu najbliższych lat. Słyszeliśmy ostatnio, pan prezydent przy okazji świętowania tej 20. rocznicy apelował do rządu, aby te dojście do 2,5% stało się jak najszybciej, jeśli to możliwe, nawet właśnie do roku 2026.
Także... Potrzeba zakupów jest duża, prawda? Bo z drugiej strony słyszymy także o uziemieniu MIG-ów 29. Z drugiej strony mamy zastąpić 35 F-y, ale no to jest bardzo drogi sprzęt. To po pierwsze, po drugie kupowanie, negocjowanie i stworzenie ich. To jest jednak proces lat.
To jest prawda, no mówił też o tym pan minister Błaszczak, ale robimy to nieustannie. Te negocjacje, one nie są wcale łatwe, one trwają nieustannie. Tak jak pan minister powiedział, te planowane w roku budżetowym pieniądze na wydatki, na unowocześnienie armii będą wydane co do złotówki. Natomiast wspominał pan chociażby o MIG-ach, no przecież to są samoloty jeszcze posowieckie, kilkudziesięcioletnie. No trudno sobie wyobrazić w tej chwili, abyśmy przygotowywali się do obrony naszego państwa, do współpracy z Armią Stanów Zjednoczonych bez sprzętu, który tą współpracę gwarantuje. Także to jest konieczność, to będziemy robili. Proszę zauważyć, również wzmacniamy liczebnie naszą armię. Utworzona została dodatkowa dywizja na wschodzie, która odpowiada tym zagrożeniom, które przecież ze wschodu w tej chwili płyną. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, także wiele się dzieje w armii, wiele się będzie działo, ale dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa Polaków te pieniądze po prostu trzeba wydawać.
To jest temat, do którego na pewno będziemy wracać w naszym województwie bardzo, bardzo często. Panie wojewodo, niepokoją pana informacje dotyczące zaostrzającego się w retoryce procesu negocjacji czy rozmów między ZNP a rządem, czy przedstawicielami rządu?
Wie pan, trudno mówić, czy mnie niepokoją. Niepokoi mnie na pewno to, co się dzieje w wykonaniu szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Broniarza, polityka, przypomnę i tu jednoznacznie to trzeba powiedzieć, polityka, który był w polskim parlamencie, który mógł dla nauczycieli zrobić bardzo wiele, który powinien wtedy, kiedy od 2012 roku płace zostały zamrożone dla budżetówki, w tym dla nauczycieli, nie kiwnął nawet palcem, wtedy nie słyszałem jego pokrzykiwania czy grożenia rządowi. Natomiast w tej chwili wpisuje się w narrację polityczną, w kampanię wyborczą, wciągając w to niestety i nauczycieli, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. No to jest, wie pan, niepojęte. Ja z niedowierzaniem słuchałem tej wypowiedzi.
Przeprosił już za te słowa pan Broniarz.
Oczywiście, natomiast że przeprosił, ale je wypowiedział. Zdawał sobie sprawę, o czym mówi. Mówił o tym, że nawet gotów jest użyć tego oręża, jak powiedział, strasząc rząd, że nauczyciele przecież mogą blokować promocję do następnej klasy. No to jest niewyobrażalne. To jest jakieś szaleństwo, to jest niepoważne i myślę, że to, co powiedziałem i mówiłem niejednokrotnie, polscy nauczyciele zdecydowanie powinni więcej zarabiać, bo im się to należy. Za ciężką pracę, za to powołanie, za służbę. Ta pensja powinna być większa, ale proszę zauważyć.
Nauczyciel powinien mieć autorytet, tak? I motywację.
To jest oczywiście na autorytet, motywację, ale proszę, jeśli przez 6 lat te podwyżki były zamrożone, jeśli w ciągu 3 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości podwyższył pensję nauczycieli o 16%, jeśli zapowiadane są kolejne podwyżki od września, to znaczy, że widzimy potrzebę i konieczność podwyższenia tych płac. Rzucenie kwoty 1000 zł, która de facto, jak się policzy te wszystkie kilkanaście dodatków, to tworzy natychmiast kwotę 2000 zł, to jest, myślę, że pan Broniarz doskonale zdaje sprawę, po prostu kwota nierealna, którą rzuca tylko po to, aby można było wpisywać się w narrację polityczną i robi to, bardzo przykre.
A jakie są scenariusze w tym momencie? No właśnie, mówi pan, mam nadzieję, rodzice też mają nadzieję, że odbędzie się bez bólu, chociaż zarówno wpływa to stresująco, jak na młodzież, tak i na rodziców.
Oczywiście, że tak, no wiemy wszyscy, 8 lat nauki, gimnazjum czy szkoła podstawowa, otwiera się nowy etap w życiu tych młodych ludzi, czyli wybór szkoły średniej. To jest, no to są momenty decydujące w życiu, tak? Dla rodziców, dla tych uczniów i teraz ktoś mówi, że nie odbędzie się egzamin, bo akurat 8 kwietnia rozpoczynamy strajk. Jeszcze raz powtórzę, mają prawo niewątpliwie nauczyciele, jak każda grupa społeczna, jak każdy związek, mają prawo prowadzić akcję protestacyjną, ale to jest takie typowe uderzenie, gdzie zabronimy tym dzieciom zdawać egzamin. Poza tym to, co pan wspomniał, ta młodzież, te dzieci już są w stresie, bo nie wiedzą, czy ten egzamin się odbędzie, czy nie. Ja natomiast chcę powiedzieć, że się odbędzie.
Są również w stresie, dlatego że to jednak dwa roczniki spotykają się w jednym momencie. Odbędzie się, mówi pan, przerwa.
Ten egzamin się odbędzie.
Skąd ta pewność?
Ta pewność, że ministerstwo, kuratoria pracują nad tym, nawet jeśli będą strajki nauczycieli, jeśli się na to zdecydują nauczyciele, choć wierzę głęboko w mądrość nauczycieli i tą odpowiedzialność i pójście z młodzieżą w ten ich kolejny etap życia. Natomiast jeśli tak nie będzie, to ministerstwo jest przygotowane na to, aby składy komisji były uzupełniane o nauczycieli spoza szkół, aby w tych komisjach mogli brać udział również nauczyciele emeryci i nauczyciele akademiccy. Kuratorium nasze też nad tym pracuje, także mam nadzieję, że rodzice mogą...
Będą przygotowani merytorycznie? Przecież to jest całkiem inny program. Obecni nauczyciele byli przecież przygotowani, egzaminatorzy do...
Ja mówię w tej chwili tylko o przeprowadzeniu egzaminu. To jest zupełnie coś innego. Natomiast przeprowadzenie egzaminu, te 3-osobowe komisje, to jest tylko dopilnowanie tych spraw związanych
z
logistyką. Natomiast zespoły do sprawdzania tego, merytoryczne zespoły absolutnie są przygotowane i tutaj absolutnie nie będzie problemu. Także egzamin się odbędzie. Niepotrzebnie ten wielki stres dla dzieci, dla rodziców. Myślę, że jeszcze raz wierzę głęboko, że większość nauczycieli, patrząc na tych młodych ludzi, na ich oczekiwania, na ich drogę nową życiową, będzie rozumiało, że w tym dniu akurat można nie strajkować. Każdy inny moment, każda, jak mówię, prawo do strajku, każdy ma, nikt tego nikomu nie zabiera.
Czasu coraz mniej, bo coraz bliżej do egzaminów. Panie wojewodo, zmieńmy temat. Wraz z dyrektorem Zielonogórskiego Oddziału GDDK i ja przedstawili panowie plany remontu drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów Wielkopolski Strzelce Kraińskie. Niedalej jak dzisiaj na tym odcinku doszło do tragedii niedaleko Strzelec Kraiński, właśnie na tej drodze.
Tak, to jest, wie pan, droga bardzo ruchliwa w tej chwili. To jest droga, jak mówimy, właściwie Berlin, Królewiec, czyli na północ naszego kraju. Bardzo droga, która nie odpowiada żadnym standardom właściwie.
Wąskie gardło.
Wąskie gardło, szerokość tej jezdni, nawierzchnia, pobocza, to wszystko jest oczywiście zagrożeniem dla ruchu i te wypadki coraz częściej na tych odcinkach się zdarzają. I ten odcinek między Gorzowem a Strzelcami, bardzo ważny odcinek, był planowany już, nawet był przygotowany projekt, został zaniechany przez poprzedni rząd. Nawet niektóre pozwolenia się są nieaktualne, trzeba je na nowo wznawiać.
I stąd taki odległy plan realizacji, bo no, kiedy niestety widzimy w planach rok 2024, do 2026.
Tak, wykonawstwo, natomiast tak, proszę zauważyć, że
planowanie 2019
jest decyzja, która sprawi, że inwestycja się rozpoczyna, że rozpoczyna się proces projektowy, że są pieniądze zabezpieczone, w związku z tym ten ważny, oczekiwany odcinek drogi będzie remontowany, będzie o podwyższonych standardach i najważniejsze, że przy okazji, proszę zauważyć, ja miałem kilka albo kilkanaście spotkań z różnymi mieszkańcami różnych gmin po drodze, które mówią o ścieżkach rowerowych, które są bardzo potrzebne, bo mamy tutaj i Nierzym po drodze. Te ścieżki będą przy okazji tego projektu również wykonane.
Mówimy tutaj o transporcie, a nie o turystyce de facto, prawda? Czy o jednym i o drugim?
Tak, tak, ale to wszystko zostanie połączone w tym projekcie i mam nadzieję, że ta nowa droga, ten nowy odcinek już będzie o wiele bezpieczniejszy, bo tak jak pan dyrektor mówił, spełni te normy, które powinny być minimum norm zachowane.
Dobrze, ale używając sformułowania zaniechany, czy jaką mają mieszkańcy gwarancję, że te plany nie będą zaniechane, no, bo jednak proces realizacji jest dość długi.
No okej, no tylko, że no,
mówi pan, że jest gwarancja.
Tak jak mówił pan, jest decyzja o rozpoczęciu inwestycji, są zabezpieczone pieniądze i to już jest zapisane w budżecie i będzie realizowane chyba, tak jak pan dyrektor powiedział, że przyjdzie ktoś, co nie daj Boże, żeby wstrzyma znowu tą inwestycję, ona znowu zostanie odłożona do lamusa. Mam nadzieję, że tak się nie stanie.
Ogłosił pan nabór wniosków o dofinansowanie remontów czy napraw dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, tak?
No to jest bardzo oczekiwany moment przez samorządowców. Proszę sobie przypomnieć, parę dni temu mieliśmy spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Zaprosiliśmy
chyba komplet samorządowców.
To jest po raz pierwszy się wydarzyło. Sala pękała w szwach. Nawet na stojąco musieli samorządowcy w tym spotkaniu uczestniczyć. Nie spodziewaliśmy się aż tylu samorządowców. To pokazuje, jak wielkie znaczenie dla samorządów, dla wspólnot samorządowych ma właśnie jakość dróg. To jest też ważne ze względu na rozwój tych miejscowości, na rozwój samorządów, na ich rozwój ekonomiczny. Jest często też taką barierą dla inwestorów, którzy chcą przyjść do poszczególnych samorządów, stan dróg, brak dróg, to wszystko hamuje inwestycje. Mamy 136 milionów złotych, kwota, która nigdy nie była dla województwa lubuskiego planowana. Kończymy ten program, który został rozpoczęty w roku poprzednim, ostatni rok edycji programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury, 51 milionów i 82 miliony właśnie na ten nowy program z możliwością, przypomnę, to jest innowacyjna sprawa, bardzo oczekiwana przez samorządy. Nie ma tak zwanego przymusu wykonania inwestycji do grudnia, bo to było zawsze najbardziej tragiczne. Jak mówili samorządowcy, zawsze wisiał ten bat, że być może trzeba będzie zwrócić pieniądze nawet, bo wiadomo, jak się wybiera wykonawców dzisiaj, nie jest to proste. W tej chwili będzie można te inwestycje planować na 2-3 lata, a nawet więcej. I to jest bardzo istotne, bardzo ważne.
Także a na jakiego rzędu dofinansowanie mogą liczyć samorządowcy? Mówimy o procentach.
W tym programie jest zapis, że to dofinansowanie może być do 80%, czyli maksymalna kwota dofinansowania 80%, ale też zmieniła się maksymalna kwota dofinansowania dla projektu. Było to 3 miliony, w tej chwili jest aż 30 milionów, czyli można nawet duże inwestycje planować. Z tego zainteresowania, o którym wspomniałem, i kontaktów samorządowców z naszym Lubuskim Urzędem Wojewódzkim widać, że ten nabór, który został ogłoszony i będzie trwał do 12 kwietnia,
pula będzie wyczerpana
i mam nadzieję, że to też się przyczyni do rozwoju naszego województwa, bo te drogi mają być wkomponowane też w zrównoważony rozwój całego województwa.
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak, gościł studia Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, pozdrawiam serdecznie państwa, do usłyszenia.
Kwadrans Wojewody. Kwadrans Wojewody. Najważniejsze informacje z życia województwa lubuskiego. Nasze województwo oczami wojewody i urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po 17:00 na antenie Radia Zachód na 103 i 106 FM.